ten syn, co miał 12 lat, bardzo dygotą tak. Dygotą mówi, mamo, dzieje się słowo. Na roście drzwi otwierają, stawiają karabin maszynowy na progu i mówią, kłaś się.
Jedna tylko, jedyna we wsi była obora murowana Malinowskich. To był bodajże jeden, jedyny budynek, który we wsi został. Tam w przybudówce do tej obory Niemcy zamordowali 9-dniowe niemowlę Stefana Dąbrowę. Tego dnia oni byli u chrztu w sąsiednim kościele we Wzdole.
To jak myśmy uciekali do Wzdołu, to oni szli o chrztu. I mama do tej właśnie mówiła tam po imieniu, nie wiem jak to przecież, wróć się, mówi, bo już tam są Niemcy i tego. No ja by się była wróciła, to by byli żyli, a tak to tego.
I tyle co wrócili od, z kościoła i ci rodzice chrzestni jeszcze byli przy dziecku. I matka tego dziecka, i ojciec, i samo to 9-dniowe niemowlę wtedy tam zginęło.
Michnowie, cóż się stało tobie i ja mnie szczęśliwy, com chodził po tobie.
Wikło Witold jestem, stąd pochodził mój tata, tu zginął jego tata, a mój dziadek, no i brat rodzony, no i 41 osób z bliskiej i dalszej rodziny. Na tej wsi właśnie zginęli i ocalało jeszcze 6 rodzeństwa i babcia, którzy uciekli do lasu, no po prostu i dzięki temu przeżyli, a babcia została z dziećmi, z 6 dziećmi bez dachu nad głową, tylko z krową, co uciekli do lasu. Jeszcze jak byłem dzieckiem, przyjeżdżałem, tata jak umierał, mówi, pamiętaj, żebyś, dopóki będziesz żył, żebyś pamiętał o tym miejscu. No i staram się, z żoną przyjeżdżam, no, i z synem byłem, i z córką w tamtym roku. No po prostu staram się być tu, no, po prostu to jest mój obowiązek, no.
W Michniowie rocznica pacyfikacji zawsze była obchodzona 12 i 13 lipca. Nigdy nie była przełożona nawet o jeden dzień. To było wielkie święto, ludzie nie chodzili do pracy w polu, a nic. To, co musieli obrządzać, to obrządzali, a natomiast innych prac nie wykonywali. Tu w latach 50., ja może sobie nawet sprawy za bardzo nie zdawałem wtedy, jak były uroczystości, to na tym cmentarzu przed mogiłą, bo to zawsze się tak mówiło, że to jest cmentarz, więc na cmentarzu przed mogiłą to był po prostu jeden jęk, jeden płacz. Ksiądz również był bardzo wzruszony, płakał. Nie mógł nawet odprawiać mszy.
12 lipca 1943 roku wchodzi do pokoju mój ojciec i mówi: wstańcie, jesteśmy otoczeni przez Niemców.
Ten dzień się zaczął znacznie wcześniej, aniżeli normalny dzień, dlatego że już wczesnym świtem, matka otwierając drzwi od strony podwórka, powiedziała nam, że za olchą na łące stoją Niemcy. I oczywiście cały dom stanął na nogi. Byliśmy wszyscy w domu, z wyjątkiem jednego brata, który był wtedy w tym czasie w oddziale. I zobaczyliśmy, że wieś jest otoczona. A w tym czasie było nas 4 dzieci w domu i rodzice. Co oznacza, to zdawaliśmy sobie sprawę, bo rok 43 obfitował w tego rodzaju pacyfikację i był szczególnie jakiś ze strony Niemców rokiem okrutnym wobec ludności polskiej. Tylko nie wiedzieliśmy, jak to będzie, co to będzie, od czego zaczną, o jakimś oporze, bronieniu się nie było absolutnie mowy. Ale wiedzieliśmy, że w stronę Suchedniowa zaczynają wychodzić ludzie i że nie wracają ich Niemcy. Łudziliśmy się, że być może ich przepuszczają. Wszyscy idą, idziemy i my. Ja miałem wtedy 15 lat, niemniej jednak już ze starszym bratem, z ojcem, pracowaliśmy w lesie jako drwale. Kiedy doszliśmy do brzegu wsi, tam te nasze nadzieje, że przebrniemy ten kordon niemiecki, okazały się płonne, bo zobaczyliśmy, że w głębokim rowie w lesie wszyscy ci, którzy szli rzekomo do pracy, leżą tam twarzami do ziemi. No i ułożyli nas tam obok siebie. Wieś Michniów, położona pomiędzy lasami, stanowiła ośrodek zaopatrzenia ruchu partyzanckiego, gdyż w okolicznych lasach miały swoją bazę liczne oddziały partyzanckie Armii Krajowej. To musiało zwrócić uwagę Niemców. Nie mieli odwagi stawić czoła tym, którzy walczyli, którzy byli z bronią w ręku, ale lufy swoich karabinów skierowali przeciwko bezbronnym kobietom, dzieciom, mieszkańcom Michniów.
Niemcy kierują mnie do rowu. Tam już była gromadka ludzi. W rowie leżał mój ojciec, mój brat i inni. Były dziewczęta, była jedna matka z małymi dziećmi, Wikłowa.
Już samego rana Niemcy sprowadzili do wsi z Gajówki rodzinę Wikłów. To była matka i pięcioro dzieci. Najstarsza liczyło kilkanaście lat, najmniejsze kilka.
Zabili jej w domu męża i dwóch synów dorosłych. I gdy ją przyprowadzili tam obok nas, kazali jednemu mężczyźnie, takiemu starszemu, kopać dół, a ona miała takie piękne włosy, nie mogę opowiadać, długie i tak rwała te włosy, bo tak, tu już męża w domu zabili dwóch synów, a to prowadzi pięcioro małych dzieci.
I obok wykopanego po piasku dołu ustawiali Niemcy te dzieci i strzelali. Strzelali na oczach matki i kazali matce na to wszystko patrzeć. Od tego najmłodszego, kilkuletniego, do tej najstarszej Zosi, takie miała czarne, grube, piękne warkocze.
I poszczelali i powpychali, a ona na ostatku, a ona tak promienie tych włosów wtedy rzucała. I ja mnie szczęśliwy, com chodził po tobie.
Tam kilka godzin leżeliśmy twarzą do ziemi. W międzyczasie właśnie już słyszeliśmy pierwsze strzały. Czuliśmy zapach palonych domów.
Jak opowiadał mi jeden ze świadków, już nieżyjący, Tadeusz Obara, który był pierwszym kierownikiem tutaj, to mówi, że był taki swąd, że nie powiem gorzej, że nawet ci Niemcy odwracali się od tego, że nie można było tego wytrzymać.
W Michnowie stał się gaty w tobie, a ja nieszczęśliwy, co chodzę po tobie. Tyś wioska pod lasem, ojczyzna żołnierzy, nie każdy popatrzy, co tam trupów leży.
A ja tak mówię, tatusiu, ja to pójdę do siana. A siostra moja młodsza usłyszała, mówi, to i ja pójdę z tobą. I dużo koleżanek moich, dużo mężczyzn, kosy, bo wtedy łąki kosiło się tam w Suchetniowie i tam żeśmy szły suszyć tego siana. W lesie Holt zatrzymują nas. A później patrzymy, a oni wiedzą młodych mężczyzn, bardzo mi dobrze znanych, moich dwóch braci stryjecznych, i każą im leżeć w lesie twarzą na ziemię. I co trochę to spędzają tych mężczyzn, trzy samochody przywieźli.
Po pewnym czasie przyszła grupa Niemców i zaczęli wyczytywać nazwiska Materków, Obary, no i Krogulców. To były takie, tu których najwięcej tej kadry partyzanckiej było. No i usłyszałem swoje imię, nazwisko. Wiedziałem, że we wsi jest jeszcze drugi Krogulec Władysław i wiedziałem, że był w oddziale. I w tym czasie jeden z moich braci powiada, że tu obok mnie leży Władysław Krogulec. No ja wstałem się wtedy i wtedy jeden doszedł do mnie z Niemców, wyrżnął mnie tak tu w twarz, że wyplułem dwa zęby. Dzięki bratu żyję, bo los wypadków potoczył się nieco inaczej, aniżeli, sądzę, to początkowo mieli zamiar uczynić Niemcy. Nas tych wyczytanych odłożyli osobno, trójkami leżeliśmy. I jedną pierwszą trójkę wzięli na przesłuchanie, tam między innymi Teofil Materek, tam był jeden taki kierownik szkoły pod przybranym nazwiskiem z Poznania, oczywiście pracował dla partyzantów. Oni tam byli okropnie bici.
No człowiek był wtedy przekonany, że już koniec. Tym bardziej widzieliśmy zbitego do nieprzytomności w ogóle ukrwawionego Teofila Materka.
Wtedy żandarmi przyszli po nas, po tą następną trójkę. I pamiętam, wtedy mnie złapał, skręcił kołnierz tu na szyi, potężne szwabisko takie. Jego twarz, jego sylwetka mi utkwiła doskonale w pamięci. Miał szyję owiązaną taką chustką w czarne grochy. Wśród Niemców zapanowało jakieś zamieszanie. Jak się potem dowiedziałem, wtedy miał przyjechać podobno Meyer, komendant żandarmerii stąd z Kielc. Niemcy zmienili swoją koncepcję. Nas zostawili w spokoju, tych kilkunastu, których mieli na liście, natomiast pod tych pozostałych mężczyzn, a było ich około 100, podjechały puste ciężarowe wozy, załadowali ich wszystkich.
A nam kazali z powrotem leżeć na ziemię twarzą i żeby nic się nie oglądać. Na te trzy samochody pakowali tych młodych mężczyzn, ale to tak ich bili za karki, kolbami i z powrotem wiezą ich do Michniowa. A tu zaczyna się palić.
Samochód stawał pod taką stodołą, pod takim domem i prawda, kazali tym ludziom zeskakiwać ze samochodu i wbiegać do tego domu, czy do tej stodoły. Wbiegając, strzelali w tył głowy, a potem oblewali benzyną tą stodołę, spalili.
Mój ojciec razem z Malinowskiem wsiadł do auta i pojechał w stronę wsi. Ja razem z dziewczętami zostałam odłączona na bok. Byłam przygotowana na to, że pójdę razem z innymi na śmierć. Słyszałam straszne jęki obok mnie, gdzie bito, ale w okropny sposób. I tylko słychać było: o Jezu, o Jezu. Psy strasznie szczekały, nie dały się ruszyć. Patrzę, to było na wzgórzu, a tu mój dom płonie. Dalej słychać było, jak Niemcy strzelali. Pierwszy dom tuż od lasu też płonął.
Później podchodzą do nas. Było nas wtedy 19 i pytają się, czy chcemy jechać do Michniowa, czy do Niemiec. No ja wiem, może to tak nie bardzo było powiedzieć do Niemiec. No i nic żeśmy nie powiedziały. Więc oni wsadzili nas na samochody i wwieźli nas do Kielc.
W Kielcach ustawili nas przed Arbajcantem w trójkami. Stamtąd zostaliśmy zawiezieni do więzienia.
Posiedziałyśmy w Kielcach 3 dni w areszcie, tak boso, w takich sukienkach już brudnych. Później do Częstochowy, do lagru. Przyjechali Niemcy, zaczęli oglądać ręce i w ogóle nas to wzięli 5 pod nazwiskiem Materków do tej fabryki porcelany, a te inne dziewczyny zabrali do Bauru.
Nas potem, tych kilkunastu, ułożyli pod ławkami samochodów. Oni rabowali wtedy, co tam gdzieś było wartościowe, to rabowali. Na te samochody tam było sporo takich właśnie, nawet maszyny do szycia. A pod ławkami układali też chyba na tym samochodzie, na którym mnie wieźli, były 2 cielaki. Ja leżałem właśnie obok jednego z nich pod ławką, a żandarmi trzymali na nas podkute buty. Dosłownie tutaj na moim ramieniu i na policzku Niemiec miał oparte buty. Przywieźli nas tu do Kielc. Jest obecnie ulica Leśna, wtedy było tam dowództwo żandarmerii, a stamtąd do kieleckiego więzienia.
W więzieniu dowiedziałem się wtedy właśnie, że zginęła matka moja, 2 braci i 6-letnia siostra. Byłem najmłodszym więźniem na celi. Obawa, ciągła obawa o życie, ciągła niepewność, dlatego że nie było dnia, ażeby nie wyciągali z celi, bądź to na rozstrzelanie, a najczęściej jednak na badanie. To było straszne, kiedy w sąsiedniej celi odbywało się to przesłuchanie. Szczególne nasilenie przesłuchiwań było w okresie tym, kiedy miał odjeżdżać transport do Oświęcimia, czyli do innego obozu koncentracyjnego. Wówczas gestapowcy przesłuchiwali dzień i noc.
Ojcowie z synami leżą już pobici, ziemia krwią zalana, wioska w ogniu leci. Ziemia krwią zalana, wioska w ogniu leci.
W tym czasie na Wykusie, niedaleko, obozował oddział Ponurego, który zdążał na odsiecz Michniowa, który chciał zaatakować, dlatego że w tym oddziale było dużo mieszkańców, wielu mieszkańców Michniowa. Synów, mężów, tych ojców, tych dzieci, którzy tam ginęli. Niemniej niestety nie zdążyli. Ale w akcie rozpaczy, widząc te ruszające się w niemal stosy jeszcze tych trupów, desperackim atakiem uderzyli na pociąg. Na pociąg w pobliżu przystanku Berezów zaatakowali w nocy. Zginęło wielu Niemców. Na drugi natomiast dzień Niemcy jednak nie darowali tego. I znowu przyszli powtórnie na wieś Michniów i teraz już szli dom za domem. Kto tylko był w domu, niemowlę, starzec, kobieta, strzelali. Dom oblewali benzyną, spalili.
Tu mi zginął brat i tato. Ja to tyle pamiętam, że jak już ci Niemcy popalili tych chłopów pierwszego dnia, to taki był wąwóz i myśmy, nas mama tam dała do tego wąwozu, jak palili tych chłopów, bo ja przecież widziałam w stodole, jak palili tych chłopów. No. To ten Niemiec jeden umiał po polsku mówić i mówi, nie płacz matka, już my bandytów wybili. Brat miał najmłodszy 4-latka. Co tam dzieci pamiętają pani z tego? Najstarsza siostra miała 18 lat. Było nas 6 zostało, bo ten brat spalony miał 24. Brat w domu, a tato został spalony w stodole. Bo pierwszego dnia przecież to tak dużo nie spalili, dopiero na drugi dzień wszystkich już spalili. To mamie ktoś powiedział, jak tata prowadzili do tej stodoły. I ona nie powiedziała nam, że idzie zobaczyć tych spalonych, tylko powiedziała, że idzie do teścia, tam dziadziuś mieszkał w trzecim domu od nas, że idzie do dziadka spytać się, czy ucieka, czy nie ucieka. A ona nie poszła do tego dziadka, tylko poszła do tych spalonych i tam zobaczyła tych spalonych i poznała tatę. Sama głowa, pani, sama głowa. Mama tak nam opowiada, jak potem doszła do siebie. Sama głowa, ona tę głowę tak przytuliła do siebie i zaczęła strasznie płakać. I wtedy wyszedł właśnie Niemiec z Żyta, bo już był obstawiony, ale oni się bali strasznie partyzantów. To jeszcze tutaj ten las dookoła nie było obstawione tymi Niemcami. A dziadek się został, bo dali mu Niemcy, bo zabierali inwentarz, wszystko zabierali tam do Schedniewa na stację. Dziadkowi dali 2 krowy pędzić, to dziaduś dał babci jedną i sobie jedną i tak zostali, bo tak to by byli spalani. A myśmy uciekali do dołu. To jak żeśmy doszli tam do, na koniec Michniowa, to już Niemcy jechali na Michniów. Już my się w lesie w takie krzaki schowali i tak żeśmy zostali.
Nieznane są historie, co się działo w poszczególnym domu w Michniowie, wtedy, kiedy Niemcy przychodzili, szczególnie w drugi dzień. Jest znany na ogół pierwszy dzień. Mamy relacje tylko już nieżyjących świadków w Michniowie z jednego domu, gdzie się uratowała matka z synem. I ta matka, ona opowiadała, co się u nich właśnie działo.
Jakże zobaczyła Niemców, że są na górach tutaj, naprzeciw domu, to zaczęła płakać strasznie, bo córka mi zabrali pierwszego dnia. Mąż uciekł do lasu. A jeszcze dziećmi ustała. I zabrała mi tam do stajenki i tam modliłam się z nimi. 5 nas było. 2 synów i wnuczka i siostrzenica. Mówię do tych dzieci tak. Dzieci, wyrzucajcie oknem, co możecie, bo tu się dumy palą. I te dzieci zaczęły wyrzucać oknem, ale ten syn, co miał 12 lat, bardzo dygotał tak. Dygotał mówi, mamo, gdzie ja się schowam? Na Rosie drzwi otwierają, stawiają karabin maszynowy na progu i mówią, kłaś się. No co po polsku mówili. To ja wykręciłam się tak na klęskach i chciałam go obłapić za nogi tego, co trzymał ten karabin maszynowy. A on tak zacisnął zęby i chce mnie kłopnąć. A była wnuczka, co jej było 3 lata i zaczyna strasznie piszczeć i mówi tak, babciu, ja będę wedle ciebie, babciu, ja będę wedle ciebie, bo zrozumiała, tylko dali kłaść się. I ta wnuczka wylazła spod tego łóżka, położyła się wedle mnie, karabin maszynowy i już. To jak bym się spamiętała, no to trzymałam ręce tak, to widziałam, że mi się krew leje, ale nie wiedziałam skąd. Przeszli te Niemcy jeszcze, tak płonos, dojrzeli zapiec tu, nie tu. Wrócili nas, odpuszczli na szosę, ale ten syn, co miał 12 lat, to mu ta kula wyleciała tędy. I zaczął strasznie rozbijać się, tak harczyć, ta krew tak poszła z niego. Wrócił, strzelił mu drugiego za ucho i zabił go, tego syna. A my leżeli wszyscy. Nie ruszaliśmy się nic i on wyszedł ten czas na szosę. Jak ją usłyszała tam szczoły z u sąsiada, to zem podniosła głowy, no i popatrzałam, czy wszyscy są zabici. To ten syn, co teraz jest ze mną, to widzę, że mu tak piersi oddycha, piersiami chodzą mu. Wykręciłam się do sieni, do drzwi, a Niemiec stoi przed sinią, skubie kurę. A ja wzięłam, dziugnęłam tak palcem w podłogę, on spojrzał na mnie i ja mu się pokazuje, co on doradzę za mną iść, uciekać. Nie mówi nic, ale sobie myślę tak, zawsze będzie lepiej, chociaż by nawet zabili, jak tutaj się palić. Wstałam i na to wyjrzałam, nie wykrącał się, to dawniej obory były takie. I ja wziąłam te obory i wysłałam na dwór i pokrzywy za podłokno. Przykryłam go tak pokrzywami, bo ja tak teraz coś umrze. Przyszli nazad, są na górze i mówią tak, że będą palić. To ja wzięłam temu synowi, rzuciłam piachuna tak na łosy, spojrzał na mnie i pokazuje mu, że będziemy uciekać znowu w szkole. Uciekliśmy za studium, bo tam znowu Niemcy sąsiada palili, a je mieszkał dalej. Przykryłam go znowu z pokrzywami, bo tu Niemiec co zapalą te dumy, co nie było nikogo. Przyszedł do stodoły, ale nie palił te stodołę. Sam te strony, bo ja bym palił, to nos bym zobaczył. I no z tej strony, jak się ta stodoła zapaliła, ten dym taki wybuchł duży i poszliśmy znowu w pole wszyto. I tam my w tym życiu pobyli ze 2 godziny, dokąd tego sąsiada nie zapalili tego domu, a potem my wyszli do takiego sadu niskiego i tam my siedzieli do samego wieczora.
W całej wsi Michnowie dymy w górę walą, a matki z dzieciami w stodołach się palą. A matki z dzieciami w stodołach się palą.
Po spaleniu Michniowa ci ludzie, co ocaleli, byli bezlitośnie, jakoś z całą premedytacją niszczeni. I były wypadki, że ludzie z sąsiednich wsi obawiali się nawet przyjmować tych ludzi, prawda, w obawie przed represją gestapowców.
Wzywam ciebie, 9-dniowy Stefanku Dąbrowo i ciebie, półroczny Januszku Przeworski i was, 2-letni bliźniacy, Witku i Tadziu Materkowie, wzywam was wszystkich spalonych żywcem i zamordowanych, 103 mężczyzn, 53 kobiety i 47 dzieci. Wzywam was do apelu.
Cześć ich pamięci!